Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku, a dziś rozmawiamy z kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Markiem Jakubiakiem, liderem Federacji dla Rzeczpospolitej. Witam na antenie Radia Poznań, panie Marku.
Dzień dobry, witam.
Skarżył się pan, że media wygumkowują kandydatów poniżej piątego miejsca ze swoich programów. O coś tam panu pika miło i sympatycznie. Mogę prosić ewentualnie o wyciszenie? Mhm. Tak. Jest pan u nas na antenie, więc jednak, ojej, mamy dzisiaj całą ferię dźwięków. Czyli nie jest pan do końca wygumkowany, jakby próbuje puentować tą swoją myśl. O, chyba nam będzie towarzyszyła muzyka. Jest pan na naszej antenie. Widziałem też sporo pana ostatnio, mimo wszystko w mediach, więc jak jest z tym takim gumkowaniem kandydatów spoza pierwszej piątki?
No to widać po sondażach, to widać po zachowaniach niektórych mediów. Przepraszam bardzo, ktoś mi się chce dostać do domu, a nie bardzo daje radę.
No to wiemy, że gdzie rozmawiamy w takim razie. Jaką przyjmujemy strategię? Odbiera pan w takim razie domofon, czy też ignorujemy?
Nie, dobrze, działamy.
Okej, okay. Czyli wracajmy do głównego wątku.
Proszę pana, czy pan widział mnie ostatnio w mediach w Telewizji Polskiej, czy w mediach na przykład w TVN-ie czy gdzieś? No oczywiście, że nie, dlatego że jesteśmy po prostu zwyczajnie bojkotowani. No. Z tego co ja wiem, w Telewizji Narodowej na przykład jest zakaz zapraszania Marka Jakubiaka, więc...
No, ale na debacie nie. Pana widziałem, to akurat...
Nie wypadało inaczej, show trwał pod adresem jednego kandydata.
No, tak, ale w Newsweeku już pana na przykład nie było na debacie, to też...
No nie było mnie, no i to jest...
Dobrze, to technikalia na razie pozostańmy, widzę, że chyba się uspokoiła sytuacja u pana, jeśli chodzi o domofon. Mam pytanie takie. Właściwie, bo startuje pan jako polityk, ale także biznesmen i przedsiębiorca. Tak jest pan dosyć powszechnie kojarzony, z tego środowiska pan się bierze. Czy to nie jest tak, że trochę tę biznesową otoczkę w tych wyborach skradł panu niejaki Paweł Tenajno?
Nie.
No bardziej się przebija na pewno z tymi postulatami, choćby przez to, że jest obecny z tym na ulicy.
No wie pan, no, czy popularność musi opierać się o eventy, jakieś uliczne awanturnictwo czy jakieś takie zachowania. Mhm. Też nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to jest specjalnie robione pod kandydata i pod wybory prezydenckie. Mam wrażenie, że mieszanie do tego wszystkiego ludzi, mieszanie elektoratu pod kątem mówienia, że to są przedsiębiorcy, jest głębokim nieporozumieniem. No ja powiem tylko tyle, że jako przedsiębiorca ze stażem kilkudziesięciu lat na tym evencie mnie nie było. A mówienie przez organizatora, że jest wszystko zgodne z prawem i że policja działa nie w granicach prawa, tylko w granicach samodzielnych decyzji własnych przełożonych, no jest nieporozumieniem.
Czyli nie przemawia do pana Paweł Tenajno jako trybun przedsiębiorców. Chociaż on mówi, że on broni tych małych biznesmenów, a pan jest z dużego biznesu, więc pan się sam obroni.
To nie chodzi o to, proszę pana, bo ja jestem tak samo bezradny, jak i każdy inny. Tylko czy wyjście na ulicę coś zmieni? Przecież koronawirusa nie w Polsce stworzono i nie tylko Polaków dotyka. Przecież ja pamiętam, nie wiem, czy pan pamięta... Ptasia grypa.
No, oczywiście.
Przecież to też było ogłoszone pandemią. Pytam się, czy ktoś robił coś dla przedsiębiorców wtedy, czy ktoś coś robił dla Polaków? Nie. Więc co by nie, wie pan, podpada tylko ten, co robi. Ja jestem za tym, żeby mówić, jak ktoś robi źle, robisz źle, jak ktoś robi dobrze, trzeba mówić, robić dobrze. A tymczasem ja mam wrażenie, że opozycja totalna, nie merytoryczna, tylko totalna, ciągle krytykuje wszystko. Najlepszym przykładem są wybory. Dziesiątego nie, bo i tam 100 różnych argumentów. Jak doszło do tego, że
że nie będzie.
Że wybory się nie odbyły, to kto winien? PiS jest winien. No i potem to jest śmieszne. Natomiast ja jestem zdania, że mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu.
Tak, spotkałem się z takim określeniem z pańskich ust.
Tak, z pełzającym zamachem stanu, dlatego że po prostu chodzi o to, żeby zdestabilizować sytuację w państwie.
Może ona już jest zdestabilizowana przez to wszystko, no to, co się dzieje wokół pandemii.
No to musimy zastanowić się, po co jesteśmy w polityce. Czy polityka to jest działanie dla dobra wspólnego, czy polityka to jest działanie na rzecz jednej organizacji partyjnej? Czy partykularne interesy ludzi, których celem jest bycie fajnym, jest ponad wszystko? Wie pan, ja nie jestem w PiS-ie, ja nie popieram PiS-u, mają bardzo dużo za uszami. Ale proszę pana, wybrał ich naród. No, ja jako demokrata, republikanin z krwi i kości przeciwstawiam się kontestowaniu woli narodu. Po prostu zwyczajnie.
Dobrze, to jeszcze... zaraz do tego jeszcze wróćmy. Chciałbym jeszcze chwilę o przedsiębiorcach.
Budka nie może zrozumieć. Cała ta grupa tych rewolucjonistów jakichś marksistowskich chyba nie może tego zrozumieć. No.
Czyli 28 czerwca, jak rozumiem, to jest dla pana realna, racjonalna i jedyna, tak, data wyborów. Tak. No, to akurat Borys Budka tutaj wczoraj, z tego co słyszałem, mówił, że być może rzeczywiście oni ten 28 czerwca uznają, że jest dobrym terminem, ale pytanie, czy nie będą mimo wszystko próbowali, część opozycji nie będzie próbowała tego terminu przedłużać, tak jak miało miejsce 10 maja.
Proszę pana, jestem zdegustowany postawą na przykład pani profesor Łęcka się nazywa, profesor prawa, która im wykombinowała po prostu i napisała wręcz nawet.
Nie Łętowska? Nie wiem, Łętowska.
Być może, bo Trybunału Konstytucyjnego pani sędzia była. Która
była rzecznik praw obywatelskich.
Tak, Łętowska, która powiedziała im, że w Konstytucji wśród 5 przypadków wymienionych, kiedy marszałek Sejmu zastępuje prezydenta, nie ma przypadku, że nie odbyły się wybory. A ona jest, i tutaj jest, i w takim razie, skoro nie jest wymieniony marszałek Sejmu, to znaczy, że marszałek Senatu, no po prostu ręce opadają.
Poprzez dobrze. Dobrze, chwilę jeszcze o przedsiębiorcę chciałbym zapytać.
Tak.
Bo pewnie jutro się ten kolejny protest szykuje. Ja mam pytanie, czy ten element przedsiębiorczości, który pan reprezentuje, jest obecny w pańskim programie? Bo ja tak z tego, co się przeglądałem, znowu tak wiele tych elementów nie znalazłem. No zlikwidowanie podatku CIT, tak bym mógłbym do tego sprowadzić to, co ja wyczytałem.
Tak, dlatego, że to jest główny ciernik, który na przedsiębiorcach dzisiaj ciąży i przeszkadza, uwiera. Po prostu no, nie daje się człowiek skupić na pracy, bo musi cały czas myśleć o tym, jakie i co jest kosztem, co nie jest kosztem. I tak żyjemy od podatku do podatku. To jest memoriałowy podatek, a więc on jest podatkiem do zapłacenia, nawet jeżeli pieniędzy nie mamy. I tyle. Natomiast sam stosunek, samo prawo gospodarcze w Polsce, proszę państwa, trzeba zadać sobie pytanie. Czy prawo, które wymaga interpretacji w kilkuset tysięcy razach rocznie, jest prawem gospodarczym? Ja to cały czas powtarzam, wszyscy kiwają głową, ale ponieważ ich to nie dotyczy, polityków, tylko przedsiębiorców, to oni to odkładają ad acta. No. Ja się poniekąd nie dziwię, że ludzie wychodzą na ulicę, natomiast ja jestem zdania, że przedsiębiorczość to jest coś ważniejszego niż nawet sobie przedsiębiorcy wyobrażają. Dlatego, że to przedsiębiorcy utrzymują to państwo, przedsiębiorcy utrzymują służbę zdrowia, policję, wojsko i tak dalej, i tak dalej. No ludzie sobie z tego nie zdają sprawy po prostu.
To jeśli nie CIT, co w zamian w takim razie?
Podatek przychodowy. Zarobiłem 100 zł, złotówkę oddałem państwu, jestem rozliczony. Pytam, czy to jest złe rozwiązanie. No to mówią, no ale czy nie zabraknie nam pieniędzy? No nie, więcej wpłynie niż CIT-u. Więc dlaczego to nie wchodzi? No dlatego, że partykularne interesy grup zawodowych są w sposób bezpośredni naruszone. Na przykład doradcy podatkowi są wtedy zbędni. Większość księgowych jest zbędna, biur podatkowych. No i cały departament CIT-u to jest kilka ładnych tysięcy ludzi.
Uważa pan, że to służy tak naprawdę biurokracji, utrzymaniu tych wszystkich pośredników? To musiałaby być bardzo silna mafia.
A pan ma wątpliwość?
To zastanawiam się, głośno pytam.
Nie, no proszę pana, to jest po prostu ludzie, Ja rozmawiałem z ministrem, jednym z ministrów, już nie będę mówił którym. Pytam się, dlaczego nie wprowadzacie głębokich reform? Przecież naród dał wam wszystko. Praktycznie macie większość wszędzie. To było jakieś 2 lata temu jeszcze, jak ja byłem posłem. A on mówi, Marek, no po prostu sytuacja wygląda w ten sposób, że no my mamy w ministerstwie po prostu zwyczajnie zabetonowany układ. No. Od dyrektorów departamentów począwszy, ludzie tam pracują po 20-30 lat nawet. Oni nie dadzą sobie ruszyć tego korytka za żadne skarby świata. Oni mają to wszystko poukładane, wszystko
to,
mają...
To musiałby pan tak naprawdę ruszyć cały system z posad. A zapytam pana o bieżącą jeszcze rzecz, tarcza antykryzysowa. Tak. Czy pan z niej też korzysta jako biznesman? Jak pan ocenia te elementy, które zostały wprowadzone? Czy to jest dobre, skuteczne, miarodajne rozwiązanie? Czy to pomoże polskim przedsiębiorcom?
Proszę pana, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że my mamy działalność prowadzimy w paru miejscach i muszę panu powiedzieć, że Warszawa najgorzej wypada na tym tle. Warszawa nie reaguje, nie odpowiada i tak naprawdę nie rozpatruje wniosków i to w skali
Warszawa
straszliwej.
Jako samorząd, rozumiem.
Jako
tak,
samorząd, tak. No, tymczasem pan prezydent zajmuje się wyborami dzisiaj, a nie Warszawą, porzucił i przedsiębiorców, i mieszkańców Warszawy. Natomiast cała tarcza, którą rząd, że tak powiem, tworzy, nie jest niczym złym. Natomiast być może mogłoby być lepiej, no ale to nie ma idealnych
rozwiązań. Ale korzysta? Pan korzysta?
Korzystam, bodajże w ZUS-ie, o ile dobrze pamiętam, zarząd Piretianera, bo ja bezpośrednio nie prowadzę działalności już dzisiaj. Zarząd relacjonował mi, że z ZUS-u w Ciechanowie korzysta z 3-miesięcznych wakacji.
Rozumiem. Czy te rozwiązania, które pan do tej pory widzi, są adekwatne do tej sytuacji? No, zwracam się do pana jako do praktyka, tak jak pan ogląda. Nie tylko, proszę na razie politykę na bok odłożyć, bo od polityki, jak wiadomo, są różni inni spece.
Proszę pana, ja zaproponowałem rozwiązanie na samym początku, znacznie tańsze i chyba bardziej skuteczne. To jest hibernacja przedsiębiorstwa. Jeżeli mamy kryzys i jeżeli mamy sytuację w takiej, kiedy przedsiębiorstwo nie może funkcjonować normalnie i właściciel czy też zarząd takiego przedsiębiorstwa podejmuje decyzję, że idziemy w hibernację, czyli inaczej zamrażamy naszą działalność, to wtedy państwo polskie bierze na siebie odpowiedzialność za pracowników, a 3 miesiące to przedsiębiorstwo jest po prostu nie do ruszenia przez nikogo.
No w pewnej mierze to obowiązuje w przypadku mikroprzedsiębiorców, prawda? No bo jest postojowe chociażby.
Ale postojowe to jest, wie pan, ale przedsiębiorstwo w żaden sposób nie jest zwolnione z odpowiedzialności za płacenie podatku od nieruchomości i tak dalej, przedsiębiorstwa to dalej płacą.
A tu w tym momencie, jak rozumiem, to się rozciąga na wszystkie sfery, na wszystkie rachuneczki, jakie są.
Z bankami włącznie i tak dalej. Wie pan, taki system zamrożenia, hibernacji jest w przypadku ogłoszenia upadłości.
No tak.
I ja się dziwię, że trzeba upaść, żeby skorzystać z czegoś takiego. I namawiałem gorąco rząd, żeby po prostu pomyślał w tej sprawie, bo głównie co nam grozi? Nie mamy popytu, nie mamy obrotu. Cała gospodarka praktycznie cała, żyje z obrotu. Jeżeli nie ma tego obrotu, to nie ma życia. W sytuacji takiej, kiedy nie ma przychodów ze sprzedaży, nie ma pieniędzy na pensje i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo krótko, bo nasz czas dobiega końca, zapytam jeszcze, czy pan prowadzi jakąś kampanię wyborczą aktywną, czy w dobie koronawirusa na przykład wybiera się pan do Poznania? No bo tutaj też są przecież potencjalni wyborcy.
Tak, oczywiście, tylko tyle, że ja nie wybieram się. Jeżeli jest koronawirus i przepisy określają jasno, to ja nie będę ryzykował zdrowiem i życiem.
Ale już będzie pan mógł od soboty na otwartej przestrzeni bez maski się poruszać,
no tak, ale jeżeli będę mówił do pana face to face, to będę musiał maskę mieć na twarzy.
No tak, ale przez mikrofon, no to już można byłoby chyba cuda uczynić. Zapraszamy w takim razie do Poznania. Marek Jakubiak, kandydat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Do widzenia.
Kluczowy temat.